Mikołaj Małecki łączy nas karne. Wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Dobry wieczór Państwu, miło mi się z Państwem spotkać, a dzisiaj spotykamy się z doktorem Mikołajem Iwańskim z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór Mikołaju.
Dobry wieczór Mikołaju. Dobry wieczór Państwu, dziękuję Ci Mikołaju za zaproszenie.
Twój debiut?
Tak, tak.
Program łączy nas karne?
Tak, mój debiut tutaj. Czy jest to też pierwszy Mikołaj, który jest gościem?
Chyba tak, panowie. Tak, więc dzisiaj spotkanie dwóch Mikołajów. Łączy nas imię przede wszystkim.
Tak jest.
Kiedy my się poznaliśmy? W ogóle pamiętasz?
Myślę, że ty jesteś troszkę młodszy ode mnie. Mogliśmy się na studiach doktoranckich, ty zaczynałeś studia doktoranckie gdzieś w 11-12 roku, czyli pewno gdzieś na zebraniu katedry, gdzieś
na
się po raz pierwszy zobaczyliśmy właśnie gdzieś koło 11-12 roku, no i później już faktycznie współpraca.
Tak, spotkania też dotyczące ćwiczeń, dydaktyczne nasze w katedrze.
Tak, gdzieś już grubo ponad 10 lat temu.
Na studiach doktoranckich. Ja zaczynałem w 2010, tak? W 2010.
Ja zacząłem studia doktoranckie w 2008, ale ja długo pisałem doktorat, więc chyba ty skończyłeś wcześniej niż ja.
Ale właśnie, pisałeś pracę o przestępstwach korupcyjnych i też jesteś autorem, oprócz monografii, również opracowań artykułowych dotyczących przestępstw korupcyjnych. I o tym chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać, no bo temat wydaje mi się istotny. Za chwilę do tego przejdziemy, do konkretnych przykładów. Po prostu zawsze się zastanawiamy, czy jak idziemy do szpitala, to trzeba brać tą kopertę z tam grubym zapasem gotówki, żeby być lepiej potraktowanym. Czy w ogóle tak powinno być? Ale takie moje pierwsze pytanie, jak rozmawiamy o łapówkarstwie, o korupcji, to jest chyba taka cienka granica między wdzięcznością a łapówkarstwem. I po prostu zastanawiam się, czy można zakazać ludziom bycia wdzięcznym.
Tak,
no czy
tak.
Można zakazać wdzięczności?
Oczywiście, że nie można. Tak? Oczywiście, że nie można zakazać ludziom wdzięczności. Na tak postawione pytanie, tak myślę, że jej odpowiedź jest jednoznaczna. Wdzięczność jest jedną z najbardziej naturalnych ludzkich cech i sposobów zachowania. Pozytywnych cech. W ogóle pewnego rodzaju zasada wzajemności jest też pewnego rodzaju właśnie zasadą, na której społeczeństwa się w pewnym sensie opierają, ale faktycznie to, o czym powiedziałeś, jest bardzo trafne, tak? Że między wdzięcznością, czyli jakimś pozytywnym uczuciem, które jakoś chcemy wyrazić, w co prawo, a tym bardziej prawo karne nie powinno wkraczać, a nagannym uzyskaniem sobie jakichś względów, czyli na przykład łapówką, istnieje jakaś granica, tak? I powinna istnieć granica, tak? I w tym sensie to, o czym mówisz, tak? To, o czym powiedziałeś na wstępie, czy idąc do szpitala powinniśmy mieć wypchaną banknotami kopertę, tak? No, gdybyśmy żyli...
Niekoniecznie, żeby ją w całości dać, ale właśnie pani pielęgniarce, tu panu lekarzowi, ordynatorowi, temu lekarzowi, tak troszeczkę wzmocnić ich, żeby nas lepiej traktowali, tak po prostu skłonić ich do lepszego naszego podejścia do nas, do naszej sytuacji.
Pewnie gdybyśmy żyli w takim świecie i w takim kraju, w którym żeby nas dobrze potraktować, to trzeba komuś zapłacić, to nie chcielibyśmy żyć w takim kraju, tak? I myślę, że żyliśmy kiedyś w takim kraju, tak? Kiedy sobie myślimy o przeszłości, kiedy myślimy sobie o PRL-u, tak? Jedną z cech tego państwa, między innymi była wszechogarniająca korupcja, która stąpiła właśnie na najniższe progi, tak? Też ponieważ tam państwo wchodziło w najdrobniejsze, no wchodziło do sklepów, tak? Sklepy były państwowe, tak? Czyli żeby kupić sobie szynkę, tak? Trzeba było coś dać sklepowe, jeśli się kartek nie miało, tak? W tym sensie mocno bardzo tkwi w naszym społeczeństwie, myślę, jeszcze takie historycznie zakorzenione przekonanie, że żeby być potraktowany nawet nie lepiej, tylko żeby być potraktowany normalnie, po ludzku, godnie, to muszę się właśnie jakoś odwdzięczyć, ale to słowo odwdzięczyć nie jest jakby tutaj poprawne, bo jakby muszę wyprzedzić, tak? Muszę ja pokazać jakoś wykazać swoje zainteresowanie tą osobą, żeby ona wykazała zainteresowanie mną. Tak? No i wydaje się, że w państwie prawa, które chce zapewniać swoim obywatelom równe traktowanie, takie myślenie jest niedopuszczalne, nawet nie mówię z punktu widzenia tych osób, które są na przykład w trudnej sytuacji zdrowotnej i tego typu jakby czynów się dopuszczają. Ja w pewnym sensie usprawiedliwiam te osoby, ale systemowo nie powinniśmy do tego dopuścić, żeby w społeczeństwie zaistniało takie przekonanie, że żeby być normalnie potraktowanym, to muszę dać komuś coś, tak? To faktycznie, jeżeli coś komuś daje, to powinno być faktycznie altruistyczne, faktycznie wynikać z wdzięczności, a nie wynikać z presji społecznej, czy bo zawsze się dawało, więc ja też muszę dać, albo muszę dać, bo boję się, że inaczej mnie potraktują źle, tak? To właśnie, znaczy, na tym też między innymi polega zło korupcji, że kiedy się wytwarza takie przekonanie społeczne, to najsilniej korupcja uderza w te najuboższe warstwy społeczne, które po prostu albo nie stać na to, żeby tak się odwdzięczyć i przychodzą i nawet nie przychodzą na przykład na badanie albo do szpitala. Są badania, nie wiem, Banku Światowego, z których wynika, że w państwach, w których są rozpowszechnione zachowania korupcyjne w służbie zdrowia, wiele osób właśnie z najuboższych warstw społecznych po prostu powstrzymuje się od wizyt lekarskich na przykład. I na tym polega też to zło korupcji. Albo z drugiej strony, że żeby, nie wiem, musieć tą łapówkę na przykład dać czy wręczyć, no to nie wiem, osoby sprzedają swój majątek czy jakieś istotne elementy i wyzbywają się jakichś bardzo istotnych swoich dóbr, tak? No i to z tego punktu widzenia właśnie też jest to nierówne traktowanie. Też na tym polega zło korupcji, że kiedy jest ona rozpowszechniona, to najbardziej dotyka ona najuboższych.
A czy ten kontekst społeczny, ten kontekst historyczny, który nam akurat w Polsce towarzyszy silnie, jeszcze tkwi jakoś tak w naszej mentalności czy w przekonaniach starszych pokoleń, czy on ma jakiś wpływ na wykładnię przepisów, na stosowanie tych przepisów, czy też na kształt, w ogóle kształt tych przepisów, które teraz aktualnie obowiązują? Jest jakaś tutaj korelacja? Mhm. Jakaś implikacja?
Moim zdaniem jak najbardziej istnieje taka korelacja, taki związek między tymi faktami. Trudno mówić o związku między tą praktyką społeczną a przepisami, ponieważ przepisy de facto, jak się przeanalizuje, nie wiem, kodeks karny z 69 roku, kodeks z 97 roku, to z niewielkimi zmianami de facto mają taki sam kształt. Bardziej chodzi o ukształtowaną praktykę stosowania tych przepisów, tak? I tutaj ewidentnie można zaobserwować pewną praktykę utrwaloną w pewnym sensie, ale też praktykę, która się zmienia. I to jest właśnie ciekawe, jakby o czym moglibyśmy teraz porozmawiać, to, że wziąłem ze sobą właśnie mój pierwszy, jeden z pierwszych tekstów naukowych, jaki napisałem w 2009 roku, ukazał się w czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych.
Zapytanie na marginesie. Co czujesz, jak czytasz takie swoje stare teksty po latach? Bo ja mam coś takiego, że po pierwsze czasami mam takie wrażenie, że nie wiem, kto to napisał, w sensie takim, że tak to się oderwało już od autora, że tak się to czyta jako tekst kogoś innego, co jest w sumie fajnym efektem, ale mam czasami też takie wrażenie, to jest jakby drugi efekt, że no jestem taki bardzo krytyczny w stosunku do siebie, a to bym inaczej napisał, to bym może inaczej ułożył argumenty. Masz też coś takiego, jak czytasz swoje dawne teksty?
Myślę, że tak, czasami tak, ale akurat z tego artykułu jestem bardzo zadowolony, tak?
No to super.
Tak, to jest taki artykuł, inaczej, ja bym go dzisiaj napisał inaczej. Ja bym, znaczy wiem dokładnie, co bym w nim napisał inaczej.
Ale pewnie argumentacja by została, co nie?
Ale w tym sensie jestem zadowolony. Tak, co do zasady argumentacja by została i jakby cieszy mnie to, że już jakby w tym artykule jakby miałem podejście interdyscyplinarne, tak? W tym artykule na przykład odwołuję się do badań socjologicznych, do teorii prawa, do nauki prawa konstytucyjnego, tak? Staram się jakby czerpać źródła, czerpać inspiracje z bardzo różnych źródeł, na przykład nie tylko z dogmatyki prawa karnego. Jakby, i to jest jakby taki rys, który też się zawsze jakby dosyć mocno staram do dzisiaj jakby swojej działalności naukowej mieć. Tak?
Który to jest numer? Podajmy naszym słuchaczom.
To jest 2009 rok, zeszyt pierwszy. Tak? Zeszyt pierwszy. Faktycznie artykuł, który się ukazał, jak byłem jeszcze na pierwszym roku studiów doktoranckich, więc faktycznie taki jeden z pierwszych. I no i też często jest cytowany, tak dosyć odbił się jakoś echem. Natomiast myślę, że ten artykuł jest dla dzisiejszego czytelnika, mógłby być ciekawy, bo on jest takim swoim rodzaju fotografią stanu doktryny i orzecznictwa właśnie wtedy, tak? Czyli co się działo w tych pod koniec, powiedzmy, pierwszej dekady 2000 roku, to myślę, że dosyć rzetelnie jest tutaj opisany właśnie, jakie były poglądy doktryny, jakie były poglądy orzecznictwa. Starałem się to rzetelnie przedstawić, następnie jakoś rozwinąć, natomiast bez jakichś rewolucyjnych jakby zmian, tak? I od tego czasu trochę się zmieniło. Tak, właśnie były pewne orzeczenia sądów powszechnych czy Sądu Najwyższego, też się jakby nabudowała doktryna trochę innego rodzaju.
My też sobie zdajemy sprawę, że 2009 rok, tak sobie nie uświadamiamy, ten czas bardzo szybko leci, ale to w zasadzie jest około 10 lat dopiero od wejścia w życie kodeksu karnego.
Tak.
Co nie, bo 97 rok uchwalony, 98 wszedł w życie.
Tak,
a 10 lat, to tak jak patrzymy też na stosowanie prawa, na utrwalanie się pewnych poglądów, to nie jest długi czas, więc można powiedzieć, że to bardzo świeży kodeks karny, o którym pisałeś.
Tak, i jeszcze w tym kontekście, o którym mówisz, jest jeszcze jedna dodatkowa okoliczność. Akurat w odniesieniu do przestępstw korupcyjnych w 2003 roku była bardzo duża nowelizacja kodeksu karnego, która na przykład wprowadziła definicję osoby pełniącej funkcję publiczną, też która przecięła różne spory, wywołała nowe, ale to jakby inna kwestia. W każdym razie jakby jeśli idzie o odpowiedzialność karną za przestępstwa korupcyjne, tak naprawdę stan prawny utrwalił się dopiero w 2003 roku, tak? Więc od tego czasu w pewnym sensie ta dyskusja trwała. Natomiast ciekawe jest jakby to, że jeśli idzie o te kwestie, czyli kwestie właśnie jakichś zwyczajów w pewnych sferach życia społecznego, to niezależnie od tego, jaki kodeks obowiązywał, czy był to kodeks 32 roku, czy kodeks 69, czy kodeks 97 roku, to orzecznictwo w miarę konsekwentnie i doktryna przyjmowały właśnie, że mimo tego, że jakby popatrzeć tylko na wykładnię literalną tych przepisów, to de facto właśnie nie ma miejsca na tę wdzięczność, tak? De facto jakby bezprawne jest wszystko, tak?
Czekolada dla lekarza po operacji...
Tak, także czekolada jest bezprawna, tak? Tak, gdyby tylko i wyłącznie wykładnią literalną jakby tych przepisów się posługiwać, to taka byłaby odpowiedź, tak, na to pytanie. Natomiast już właśnie od lat 30. XX wieku, po te, powiedzmy, koniec pierwszej dekady 2000 lat, orzecznictwo bardzo jednolicie przyjmowało i doktryna w zasadzie też, że dostrzegła fakt, że istnieje pewna praktyka społeczna właśnie polegająca na tym, że w pewnych sytuacjach ludzie chcą tę wdzięczność wyrażać i wyrażają, i organy w pewnym sensie najpierw ścigania, a w dalszej kolejności organy wymiaru sprawiedliwości tę praktykę zaakceptowały. Tak? I nawet w wypowiedziach Sądu Najwyższego znaleźć można właśnie wprost odniesienia, że w pewnych sytuacjach, przy spełnieniu pewnych kryteriów, mimo spełnienia ustawowych kryteriów, nie mamy tutaj do czynienia z czynem bezprawnym, nie mamy do czynienia z przestępstwem. No i była próba jakiegoś ewentualnie uzasadnienia w doktrynie właśnie tego faktu, dlaczego to nie jest przestępstwo, mimo że literalnie jest. Trochę to też przez przemiany społeczne, które jednak następują faktycznie z każdym pokoleniem, zaobserwować można tę spadającą tolerancję dla tego typu jakby praktyk. Również orzecznictwo to dostrzegło, tak? I na przykład, kiedy ja prowadzę różne zajęcia, nie wiem, dotyczące właśnie korupcji, dotyczące tego typu kwestii, to zawsze odpowiadam na pytanie, że tak naprawdę dzisiaj to nie wiadomo, jak jest i co można, a co nie można. Że kiedy pisałem ten tekst, to myślę, że wiedziałem, co można, a co nie można. Dzisiaj jesteśmy w szarej strefie właśnie przez to, że orzecznictwo się zmieniło, ustawodawca w żaden sposób tego nie zauważył i nie zareagował na tą zmianę orzecznictwa, a także to, co nawet pisałem już w tym swoim pierwotnym tekście, że także zainteresowane środowiska w żaden sposób nie próbowały dokonać samoregulacji. Bo w tym tekście właśnie napisałem coś takiego, że najlepiej by było w ogóle, gdyby same zainteresowane środowiska się zebrały i na przykład w kodeksie etyki lekarskiej, albo nie wiem, w jakiejś karcie etycznej nauczyciela, czy karcie etycznej nauczyciela akademickiego, cokolwiek, sporządziły zestaw zasad, jakimi powinien się kierować lekarz czy nauczyciel, kiedy otrzymuje propozycję przyjęcia takiego prezentu, tak? I coś takiego napisałem, że gdyby te propozycje zostały przyjęte, byłyby w miarę rozsądne, to na pewno żadne organy ścigania by wbrew im nie postąpiły. Tak? Po prostu te wytyczne stałyby się częścią reguł postępowania, tak? Z dobrem prawnym. Tak? Stałyby się częścią prawa w pewnym sensie. Tak? Natomiast tak się nie stało. Tak? Tak się nie stało. W pewnym sensie te środowiska, nie wiem z jakich powodów, ale nie są szczególnie chętne, by takiej samoregulacji dokonać. I to w tym momencie powoduje stan takiego trochę rozedrgania. Mamy część orzeczeń, które mówi, że to dalej jest legalne w pewnych ramach, a mamy taką już utrwalającą się w pewnym sensie linię orzeczniczą, która mówi, że nic nie jest dopuszczalne. Łącznie mamy z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2016 roku, gdzie sąd też tak mocno taką tezę postawił. I w tym sensie, gdybym był prawnikiem, do którego przychodzi pacjent przed pójściem do lekarza, to powiedziałbym, że nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Tak? Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem i to jest stan zły.
Ten twój tekst zaczyna się od słowa zwyczaj, w sensie tytuł. Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca bezprawność. Może tak wyjaśnimy, bo może się taka wątpliwość pojawić, czy tu jakieś prawo zwyczajowe nam kształtuje to, czy jest odpowiedzialność karna, czy nie. Jak my do tego podchodzimy jako karniści? Mhm. Jak ten zwyczaj rozumieć? Też wynotowałem sobie, jak mówiłeś o tym przeobrażeniu ustrojowym, mimo że przepisy w sumie nie ulegały zmianie, no to zmieniło się, można powiedzieć, wszystko tak. Wraz z przeobrażeniami ustrojowymi. To jest chyba taki dobry przykład, że musimy być wrażliwi bardzo na otoczenie społeczne przepisów prawnych. Że przepis może nie ulegać zmianie co do swojej treści, ale jednak on może ewoluować, kurczyć się albo pęcznieć, być inaczej rozumiany, w zależności od tego, jak się zmienia wszystko dookoła. Czy to jest taki też, czy taka sytuacja zachodzi też w przypadku właśnie przestępstw korupcyjnych, można tak powiedzieć?
Absolutnie.
Te zwyczaje jakby się zmieniły, też biorąc pod uwagę, to takie sprzężenie zwrotne trochę. Zmienia się trochę ustrój, więc może też to podejście do różnych sytuacji się zmienia, a na końcu musimy to uwzględniać, biorąc pod uwagę zasady odpowiedzialności karnej. Zmieniają się nasze zwyczaje, bo się zmienia ustrój, a potem jakby biorąc pod uwagę to, co jest dozwolone albo niedozwolone, bierzemy pod uwagę właśnie aktualny stan jakby stosunków społecznych.
Tak, absolutnie się z tobą zgadzam. Prawo karne to nie są przepisy, tak? I w ogóle prawo to nie są przepisy, albo inaczej to nie są tylko przepisy, tak? To jest cała kultura prawna, która jest nabudowana na przepisach, tak? To jest orzecznictwo, to jest doktryna, to jest to określony sposób wykładni, ale określony sposób myślenia, tak? I faktycznie cała otoczka społeczna i cała otoczka normatywna, tak? Czym innym będą, inaczej będą funkcjonować dane przepisy prawa karnego w ustroju właśnie komunistycznym, inaczej w ustroju, nie wiem, państwa, które zaczyna przechodzić jakąś transformację w stronę demokratycznego państwa prawnego, inaczej wydawałoby się w ukształtowanym jakimś systemie demokratycznego państwa prawnego, a jeszcze inaczej, nie wiem, w sytuacji, w której się od tego demokratycznego państwa prawnego odchodzi, tak? Także te wszystkie okoliczności jak najbardziej mają znaczenie i przestępstwa korupcyjne są tego przykładem i te nasze, te zagadnienia, o których mówimy, są tego też przykładem. tego, że tak naprawdę przepis się nic nie zmienił. I jakby przez te 80 lat, jakby tak naprawdę się na tym zastanowić, to istota się nie zmieniła przepisu. Skoro tak, to zakres, to jakby taki skrajny pozytywista prawniczy by powiedział, że skoro nie zmienił się tekst, no to nie ma prawa zmienić się interpretacja, nie ma prawa zmienić się zakres odpowiedzialności karnej, tak? Wydaje mi się to absolutnie jakby błędna teza, tak? Prawo to nie jest tylko przepis, to jest wszystko, co jest wokół tego przepisu. Pytałeś mnie o zwyczaj i o prawo zwyczajowe, czy ono w jakiś sposób może współkształtować jakby odpowiedzialność karną. To jest bardzo kontrowersyjna kwestia w nauce prawa karnego, w doktrynie prawa karnego. Mnie się osobiście wydaje, i też taki pogląd wyraziłem w tym tekście, jakby pod tym się jakby dalej podpisuję, że w pewnym zakresie bardzo wąziutkim, ale zwyczaj ma znaczenie też w prawie karnym i może mieć znaczenie w prawie karnym. I to jest taki przykład, gdzie pewna utrwalona praktyka społeczna, właśnie zastanówmy się, czym ten zwyczaj jest i czym to prawo zwyczajowe jest, tak? Bo dodajmy tą jeszcze nazwę, jaką jest prawo zwyczajowe. Bo sam zwyczaj pewno nie wystarczy, tak?
Może być jakiś zwyczaj nieakceptowalny społecznie.
Tak, może być zwyczaj nieakceptowalny społecznie i często takie zwyczaje są, które są nieakceptowalne społecznie, tak? Drugi przykład, tak? Gdy zmieniająca się obyczajowość nam wpłynęła na zmianę zakresu odpowiedzialności karnej, to jest znowu przykład, nie wiem, który się podaje, przykład śmigusa dyngusa, tak? Pewnego obyczaju społecznego w pierwszy dzień po Wielkanocy, w poniedziałek wielkanocny, przecież jeszcze w naszym dzieciństwie hordy latały z wiadrami i oblewały przechodniów, tak? I nikt jakby nie robił z tego...
A czy w tym roku się nie zbiega przypadkiem śmigus dyngus z prima aprilis?
Tak.
Czy 1 kwietnia przypadkiem nie przypada...
Tak, to
bo... Chyba mi się tak wydaje. Możesz, Mateuszu, sprawdzić? Bo to będzie podwójny, że tak powiem...
Podwójna podstawa.
Podwójna podstawa. Nie dość, że będą żarty jakieś i kłamanie ludzi.
Tak.
W żartach, to jeszcze oblewanie ich wodą.
Tak, możemy sobie powiedzieć, że tutaj będziemy takie...
Kumulacja zwyczajów.
Kumulacja zwyczajów, tak? Być może to będzie zupełnie szczególny dzień, tak? W którym będzie można bardzo wiele, tak? Sądy będą się musiały z tym zagadnieniem jakby spotkać i to zagadnienie rozstrzygnąć. Natomiast jakby to są właśnie przykłady takie drobne, bo przecież, no czym to tam, że ktoś mnie oblał? Ale to przecież może być zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej. Formalnie na pewno typy przestępstw są zrealizowane. I przez lata nikt przecież nie ścigał tych dzieciaków czy tych nastolatków, które się tego typu czynów dopuszczały. Czyli istniała pewna praktyka społeczna, to jest jeden z pierwszych kryteriów, żeby coś uznać za prawo zwyczajowe, czyli praktyka społeczna, ale druga to jest uznanie tej praktyki społecznej przez organy stosujące prawo, czyli przez sądy. Żeby coś było prawem zwyczajowym, to musi być faktycznie uznane za to prawo, tak? I można powiedzieć, że przez lata te hordy nie były ścigane, czyli była uznana ta praktyka. Przez lata osoby, które wręczały czekoladki lekarzom po leczeniu, nie spotykały się z żadną formą odpowiedzialności. Była to praktyka utrwalona. Do dzisiaj można powiedzieć, że raczej jeszcze jest to uznawane przez organy sądowe, ale coraz mniej przez to zmieniające się orzecznictwo sądowe, coraz mniej spełniany jest ten drugi wymóg, tak? Dlatego dzisiaj już bym nie postawił twardej tezy, że to na pewno jest okoliczność wyłączająca bezprawność.
Jaki drugi wymóg, jeszcze przypomnij?
Uznania tej praktyki społecznej przez organy stosujące prawo.
Okay.
Dzisiaj już to uznanie nie jest jednoznaczne i nie jest jasne. Dopóki ono funkcjonowało, to... Jak najbardziej uważam, że było to dopuszczalne, chociaż też jest są wokół tego kontrowersje. Natomiast aktualnie wydaje mi się, że coraz bardziej się to rozmywa. Właśnie na tym polega to rozmycie tego stanu prawnego aktualnie. Co jest jedno istotne? Jedna istotna kwestia. Prawo zwyczajowe i zwyczaj może w prawie karnym pełnić funkcję tylko i wyłącznie działającą na korzyść sprawcy. Tak? Nigdy nie może budować odpowiedzialności karnej, nie jesteśmy właśnie państwem systemu common law, gdzie na precedensie i na orzeczeniu sądu i na utrwalonej linii orzeczniczej sądu buduje się odpowiedzialność karną, zwyczaj może w pewnych okolicznościach zwalniać z odpowiedzialności karnej. Znowu mówię w bardzo wąskich, uważam, zakresach i wydaje się, że we współczesnym państwie coraz węższych.
Mikołaju, pojawiła się ta dystynkcja wdzięczności po fakcie i jakby wyprzedzenia faktów poprzez jakiś prezent dany przed usługą, której chcemy doświadczyć. I tutaj na dogmatach karnisty, jak zapowiadałem dzisiejszy odcinek programu, pojawiły się właśnie głosy z tym związane. Na przykład pan Przemysław skomentował, główna kwestia, czy prezent był przed, czy po sprawie. Jeżeli po, to nie można za bardzo mówić o łapówce. Czy rzeczywiście tu sprawa jest tak ewidentna, tak oczywista? Danie komuś jakiegoś bardzo drogiego prezentu po na przykład tej operacji, którą lekarz przeprowadził. A z drugiej strony zaoferowanie o wiele mniejszej kwoty przed wykonaniem tej czynności przez lekarza. Czy tutaj ta dystynkcja rzeczywiście, że ta wdzięczność po fakcie eliminuje na zasadzie pewnego właśnie na przykład może zwyczaju odpowiedzialność karną? Czy to jest jakby dystynkcja, która nam tutaj wystarczy, żeby powiedzieć, to wdzięczność legalna, już nie łapówka, która się nie łapie pod przepisy kodeksu karnego?
To jest niewystarczające. Sam czas wręczenia korzyści czy prezentu nie jest jedynym i wystarczającym kryterium dla uznania danej korzyści za legalną czy za nielegalną. Tak? To po pierwsze jakby wynika z tego, w jaki sposób w naszym ustawodawstwie jest skonstruowany typ korupcji. I to w ogóle też budzi pewne wątpliwości w społeczeństwie. Społeczeństwo nie do końca zdaje sobie sprawę, jak typ korupcji w naszym systemie jest zbudowany i często właśnie tego typu błędy się pojawiają w myśleniu, że skoro po, to znaczy, że już ja wszystko mogę. Jak jest po związku, po czynności jakiejś, to ja już jestem w pełni wolny.
Tak? To może przytoczmy przepisy. Artykuł 228, paragraf 1. Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. A artykuł 229, paragraf 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.
I kluczowym tutaj dla interpretacji jest to pojęcie w związku z pełnieniem funkcji publicznej, tak? Nasz ustawodawca posłużył się bardzo szerokim określeniem w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Niektóre ustawodawstwa węziej określają odpowiedzialność karną i faktycznie określają za łapówkarstwo wyłącznie czyny, które mają miejsce przed jakąś czynnością służbową albo w trakcie czynności służbowej. Nasze ustawodawstwo przewiduje szerszą odpowiedzialność, czyli przewiduje także odpowiedzialność za wynagrodzenie za przeszłe zachowania. Tak? Wychodzi nasz ustawodawca z założenia, że osoba pełniąca funkcję publiczną powinna pełnić swoją funkcję bezinteresownie. Tak? Że otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę i to jest jedyne wynagrodzenie, jakie powinna otrzymywać. Tak? Że nie powinno się wpływać w żaden sposób na działanie tej osoby. To się wiąże też z tym, że ten aspekt czasowy trudno jest tak jednoznacznie też określić z tego powodu, że owszem, jesteśmy po jakiejś czynności osoby pełniącej funkcję publiczną, ale nasze życie jest jakby ciągiem, tak? I kiedyś być może jeszcze do tego lekarza trafimy. Kiedyś jeszcze być może do nauczyciela trafimy, tak? Jesteśmy przed jakąś jego czynnością, ale nie wiemy, czy nie jesteśmy po jakiejś jego czynności, ale też nie wiemy, czy jednocześnie nie jesteśmy przed tą czynnością, tak? Nasz ustawodawca właśnie przyjął takie założenie, że również korzyść udzielana i przyjmowana generalnie z powodu, że ktoś jest osobą pełniącą funkcję publiczną, nawet bez związku z konkretną jej czynnością, też jest przestępstwem, tak? Taka korzyść, by uzyskać sobie przychylność na przyszłość, tak?
Może nawet jeszcze ten efekt takiego demoralizowania osoby biorącej łapówkę bez związku nawet z sytuacją tego, kto daje łapówkę. Na takiej zasadzie, że przyzwyczajamy ludzi, na przykład tych lekarzy, do tego, że no, będą dostawali prezenty, jak przeprowadzą pomyślnie operację.
Tak, i to w ogóle...
Przyzwyczajają się, że po prostu...
Im się należy.
No na tym to polega, że im się należy.
Tak, tak, dokładnie. To jest pewnego rodzaju właśnie przyzwyczajanie do jakichś zachowań, też jakby wracając do początku naszej rozmowy, tak? I to właśnie to przyzwyczajenie jest najgorsze, bo nawet taki pojedynczy czyn być może nie byłby naganny czy społecznie szkodliwy, ale sytuacja, w której występuje rozpowszechnione przekonanie, że bez takiej łapówki czy bez takiego dowodu wdzięczności nie uzyska się normalnego świadczenia, nie jakiegoś nadzwyczajnego, ale po prostu normalnego, to powoduje właśnie rozkład jakiś moralny i rozkład zaufania do tej instytucji, tak? Co jest jakby główną też motywacją, dla której jakby korupcja się w ogóle penalizuje. Ale jeszcze jakby jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć, to, że...
Dotycząca tych kryteriów różnicujących,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Dodatkowych cech zachowania bezprawnego, które tutaj wchodzi w grę. Ja może od razu dopytam, bo też jest kolejna rzecz, która się pojawiła na dogmatach karnisty. Tym razem od strony rodzaju tego prezentu, który komuś oferujemy. Tu pani Ewa skomentowała. Ja będę twierdzić zawsze, że kwiaty cięte są niezobowiązujące. I na to, że tak uważam, wcale nie ma wpływu to, że prowadzę kwiaciarnię. Ale rzeczywiście, coś jest na rzeczy, prawda? No, kwiatek, prawda, czy nawet bukiet. Taka trochę sytuacja symboliczna. Taki podarunek, który w sumie jest nietrwały, bardziej jest ozdobą miejsca. No, kwiaty nam się kojarzą z uświetnieniem uroczystości. Nawet mógłbym to porównać do sytuacji, że nie wiem, ktoś na przykład bierze konfetti, prawda? No nie wiem, obroniliśmy pracę magisterską, no i w sumie możemy uświetnić ten moment, dając kwiaty promotorowi, a możemy sobie wziąć tubkę, są takie tubki, prawda, że się konfetti rozpyla, jest konfetti, tak? No trudno powiedzieć, że daliśmy temu promotorowi konfetti. Właśnie, czy tutaj poprzez rodzaj tego przedmiotu, tego prezentu, który komuś dajemy, nie wiem, pieniądze, drogi alkohol, drogi zegarek, kwiaty, laurka jakaś wykonana własnoręcznie, obraz namalowany na przykład własnoręcznie, na pamiątkę, jakieś może zdjęcie ładnie oprawione. Czy tutaj można różnicować zakres tego dozwolonego, niedozwolonego zwyczaju poprzez rodzaj tej gratyfikacji?
Tak, jak najbardziej. Jednym właśnie z kryteriów oddzielających czyn bezprawny od czynu niebezprawnego, czynu legalnego, jest właśnie jakość, jest to, z jaką gratyfikacją mamy do czynienia. I tutaj te kwestie właśnie symbolu mają jak najbardziej znaczenie. Mówi się, że niedopuszczalne są wszelkiego typu dobra, które są w stanie faktycznie trwale wzbogacić daną osobę lub mają taki charakter, że trudno o nich mówić, że mają właśnie charakter symboliczny, tak? W tym sensie jakby sobie pomyślimy na przykład o tym, jak chcemy obdarować osobę sobie bliską, tak? Osobę, którą kochamy, którą bardzo lubimy, no to raczej nie wręczymy jej pieniędzy, prawda? Raczej będziemy chcieli...
To raczej już grubsza jakaś taka uroczystość musi być.
Tak.
To jakaś konkretna uroczystość, która w pewnym sensie konwencjonalnym wymaga, prawda, nawet i takiej rekompensaty, na przykład za imprezę, w której bierzemy udział, typu
wesele. Tak, w pewnym sensie tak, ale na przykład na urodziny raczej zwyczajowo nie wręczamy sobie, nie wiem, banknotów, tak? Raczej staramy się zindywidualizować ten prezent, pokazać, że nam zależy. Tak? Pokazać, że nam na danej osobie zależy. I w tym sensie podobną zasadę pewno należałoby zastosować właśnie w odniesieniu na przykład do lekarza, któremu się chcemy odwdzięczyć. Tak? Powinniśmy w jakiś sposób zindywidualizować ten nasz prezent. Tak? Pokazać mu właśnie wdzięczność, czy ładnym bukietem kwiatów, czy w ogóle przykład własnoręcznego namalowanego obrazu jest świetny, tak? Ponieważ on właśnie indywidualizuje zagadnienie, tak? On pokazuje, że to nie jest kwestia...
A jak znany artysta jakiś będzie, że to tu się obraz za 50 tysięcy?
Tu się oczywiście pojawia problem, bo się pojawia to znowu kryterium tego wzbogacenia, tak? Trwałego wzbogacenia. Myślę, że znany artysta powinien się powstrzymać jednak od wręczania swoich obrazów. wtedy powinien poprosić swoje dziecko, by narysowało coś.
Laurkę,
jakąś ładną. Ja mogę powiedzieć, miałem kiedyś jakby takie osobiste doświadczenie związane z tego typu prezentem. Ja się staram generalnie takich prezentów nie przyjmować jako nauczyciel akademicki. Natomiast miałem jedną sytuację, w której miałem studentkę, która oprócz studiów prawniczych studiowała archeologię. I wyjechała na wykopaliska do Peru. To było jeszcze faktycznie w trakcie, jakby to ona na 2 miesiące mi zniknęła z zajęć, wyjechała do tego Peru. I po zajęciach jakby przyniosła mi też jakby jako wdzięczność za zajęcia absolutnie symboliczny prezent, mianowicie taki mały breloczek z lamą, tak? Czyli no po prostu z Peru, tak? Aha. Z lamą z Peru. No uznałem, wartość żadna, prawda? Wartość żadna, a uznałem właśnie, że jest to tak indywidualny gest, właśnie tak coś, czego nie byłbym w stanie jakby nigdzie w Polsce znaleźć ani dostać, że właśnie ze względu na to jakby pamięć, na to, że będąc w tym Peru jakby stwierdziła, że kupi breloczek, tak?
W pewnym sensie zachowaniem właśnie nieakceptowalnym społecznie i łamaniem pewnego rodzaju norm mogłoby być odrzucenie prezentu.
Tak, w takiej sytuacji osoba, która by wręczała, no poczułaby się jak przestępca, tak? Poczułaby właśnie, że jej wdzięczność jest ignorowana. O czym pierwsze pytanie, do którego zapytałeś, czy ustawodawca może zakazać wdzięczności? Trudno mi sobie wyobrazić, żeby tego typu gest jakby był absolutnie symboliczny. Można było zakazać, tak?
A da się jakąś taką granicę postawić kwotowo? Tak jak mamy na przykład kradzieże do 800 zł, które są wykroczeniami, czyli zakładamy, że nie ma aż takiego ładunku społecznej szkodliwości, żeby to łapało się na odpowiedzialność za przestępstwo. Czy tutaj rodzaj tej korzyści majątkowej, za chwilę jeszcze przejdę do korzyści osobistej, ale tutaj jak jesteśmy przy korzyściach majątkowych, to na przykład są jakieś w doktrynie, nie wiem, formułowane poglądy, że w sumie to powinno być, nie wiem, 100 zł, albo 300 zł, albo 1000. Da się to jakoś tak rozgraniczyć, no chodzi mi cały czas o tą pewność wobec prawa, tak? O tą równość wobec prawa, że nagle się okazuje, że w sumie mamy obszar szara strefa, w której nie jesteśmy pewni, czy jak czegoś nie zrobimy, to nagle wejdzie prokurator. Mówimy o jakby obywatelach, ale też o tych osobach, które ewentualnie mogą przyjąć ten prezent.
Kiedyś byłem przekonany, właśnie w tym artykule taką tezę wysłowiłem, że taka granica powinna funkcjonować, tak? Starałem się tej granicy nie wyssać z palca, tylko odnieść się do czegoś i odniosłem się do badań socjologicznych. Właśnie bardzo żałuję, że teraz takie badania nie są prowadzone, ale kiedyś właśnie powiedzmy w latach wczesnych 2000 Fundacja Batorego regularnie zajmowała się problematyką korupcji i tego, jak korupcja jest postrzegana w społeczeństwie. Teraz jakby ta tematyka przestała trochę interesować socjologów. Natomiast wówczas były bardzo dostępne źródła właśnie dotyczące tego, jak korupcja jest postrzegana w społeczeństwie. I właśnie kryterium, które wziąłem w tym artykule, którym było kryterium 100 zł, nie wziąłem sobie właśnie z palca, tylko właśnie z tych badań socjologicznych, tak? Gdzie próbowano tę granicę jakoś wytyczyć, pytano respondentów, jaką kwotę uważali ją za dopuszczalną, przy czym mówię nie o kwocie, znowu banknocie, który jest wręczany, tylko jednak wartości przedmiotu, który był wręczany. I faktycznie ta kwota 100 zł była taką granicą wówczas.
Taka psychologiczna bariera.
Taka być może psychologiczna granica, przy czym znowu, to była granica, która była powiedzmy pierwsza dekada, tak? 2000 rok, tak? 2000-2005. Jak sobie pomyślimy, jaka jest inflacja przez 25 lat ostatnich, no to te 100 zł całkowicie straciło swoją aktualność. Dlatego na przykład profesor Krajewski, który też pisał taki artykuł, on powiedział 200 zł, tak?
Nawet w milionerach kiedyś było 100 zł. jak w latach 90. Był pierwszy próg. Sezon.
Tak, tak.
Pierwszy próg 100 zł.
No, tak.
A teraz już od 500 zaczyna.
No bo 100 zł, no to bez sensu.
Strata czasu, strata gry.
Tak, dokładnie. Nawet nie ma co się schylać po taką kwotę, tak, w tym momencie. Więc, no, absolutnie racja. Jakby, zresztą ty na ten temat pisałeś, prawda? Też artykuł na temat właśnie znaczenia inflacji dla prawa karnego, tak?
Bardziej taki już były student, teraz absolwent, Paweł Marcin Dudek, opublikował, notabene w sumie mogę Państwu polecić, w Państwie prawie artykuł o inflacji pieniądza, o prawie karnym.
Tak, przepraszam.
A z Pawłem właśnie pisałem wspólnie artykuł, w którym posłużyliśmy się przykładem milionerów, ale to z kolei była kwestia kar grożących i tego, jak wymierzać kary długoterminowe, biorąc pod uwagę taką psychologiczną właśnie barierę, że w sumie jak myślimy o karach długoterminowych, no to okres jednego miesiąca czy jednego roku już nic nie znaczy.
Tak.
Ale rzeczywiście są jakieś takie bariery psychologiczne, które mogą wpływać na rozstrzygnięcia dotyczące percepcji jakby pewnych sytuacji, które potem dla prawa karnego mogą mieć znaczenie. No nie wiem, ten barek, prawda, wypełniony drogimi alkoholami w domach każdego lekarza, tajemnica Poliszynela, prawda, że w sumie no, te dowody wdzięczności w postaci na przykład alkoholu są jakoś tam wręczane. Jakby no, zastanawiam się, jakie kryteria tutaj przyjąć, żeby wytyczyć takie granice dotyczące tych rzeczy o wartości majątkowej, ale też nie zapominajmy, że przepis mówi też o korzyści osobistej.
Tak.
I teraz, czy tutaj jest jakiś też problem w wykładni czy w praktyce, który może nam mówić o tym, że te zwyczaje dotyczące wdzięczności, prezentów też mogą rodzić pewnego rodzaju niepewność. No nie wiem, zaproszenie tego lekarza na kolację. Albo na przykład, no panie doktorze, mam domek nad morzem, w sumie tak stoi przez parę miesięcy pusty, zapraszam pana, pojedziemy, prawda, chcę panu wyrazić w ten sposób wdzięczność za to, że pan zaopiekował się mną w czasie jakiejś poważnej może choroby.
To, o czym mówisz, to są już pewnego rodzaju świadczenia, które dają się bardzo wyraźnie przeliczyć na pieniądz i które w jakiś sposób powodują, że ten lekarz doznaje pewnego rodzaju wyraźnych oszczędności, tak? Nie musi płacić za wakacje, tak? Które są jednym z jednak też istotnych zwykle wydatków w jakimś domowym budżecie, tak? Nie musi płacić za jakąś wystawną kolację, nie wiem, nie musi płacić za być może remont domu na przykład, tak? Również możemy wyrazić, nie wiem, właściciel firmy budowlanej, któremu życie uratowano, może komuś wyremontować dom,
no tak?
To wszystko są świadczenia, które bardzo wyraźnie można przeliczyć na pieniądz i które w pewnym sensie nie tyle wzbogacają tego obdarowanego, co powodują niego jakieś istotne oszczędności, tak? Powiedzielibyśmy sobie, że tego typu zjawiska są niedopuszczalne.
Czyli jak rozumiem, korzyść majątkowa to też oszczędność.
Tak, jak najbardziej. Oszczędność to także jest korzyść majątkowa. Z drugiej strony istotna jest kwestia pewnego rodzaju proporcjonalności. W pewnym sensie, stosując te zasady, stosując te reguły, musimy zdawać sobie sprawę, że innego rodzaju zwyczaje funkcjonują w odniesieniu do różnych grup społecznych i różnych czynności, tak? Czyli jeżeli mamy do czynienia z lekarzem, który nam uratował życie, który przeprowadził jakąś skomplikowaną operację, tak? To naturalnym jest, że w takiej sytuacji możemy sobie pozwolić na więcej niż w sytuacji, w której, nie wiem, do naszej firmy przychodzi urzędnik na kontrolę, albo w sytuacji, w której mamy do czynienia z nauczycielem, któremu wręczamy, nie wiem, prezent na Dzień Nauczyciela, tak? Będąc uczniem czy rodzicem ucznia, tak? Te pewne ramy społeczne są też proporcjonalne, tak? Czyli na więcej możemy sobie pozwolić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z właśnie lekarzem, chirurgiem, na mniej, jeżeli mamy do czynienia z nauczycielem, zupełnie na mniej, jeżeli mamy do czynienia z urzędnikiem, a pewno są sytuacje, w których powiedzielibyśmy sobie, że na nic sobie nie można pozwolić, tak? Czy jeżeli byśmy mieli do czynienia, nie wiem, z prezydentem miasta, który przygotować projekt planu zagospodarowania przestrzennego i przychodzą do niego deweloperzy i w dowód wdzięczności mu nawet drobne jakieś prezenty wręczają, to byśmy sobie powiedzieli, że to nam się nie podoba i że to jest nieakceptowalne. Czyli jakby ta proporcjonalność jak najbardziej musi być zachowana i musimy tak naprawdę cały czas mieć z tyłu głowy, że to jest jednak pewnego rodzaju praktyka społeczna, czyli musimy w tych naszych poglądach, czy doktryny, czy później orzecznictwa też zastanawiać się, czy ta praktyka dalej jest aktualna, tak? Czy jeżeli następują przemiany społeczne, a moim zdaniem następują, wydaje mi się, że ten zwyczaj coraz mniej jest dostrzegalny. Wobec tego za tym też powinna pójść jakaś interwencja jakby normatywna, przy czym najlepiej by było, gdyby to była interwencja faktycznie normatywna, tak? Czyli żeby albo ustawodawca w jakąś stronę przesądził, czyli albo stwierdził, że to nie musi być w kodeksie karnym. Przecież to może być w różnego rodzaju właśnie regulacjach pozakodeksowych, tak? Że pewne kwestie są dopuszczalne. W ustawie o zawodzie lekarza mogły coś prowadzić. Tak jak mówiłem, kodeks etyki lekarskiej mógłby to regulować. Poszczególne instytucje, poszczególne szpitale mogą pewną polityki swoje wewnętrzne wprowadzać i tego typu dokumenty, tego typu akty powinny wpływać na zakres odpowiedzialności karnej. Tak?
A jeszcze powiedz mi jedno, w znamionach tej korupcji jest coś, co może się wydawać dziwne, jak na to tak patrzymy z perspektywy nieprawniczej, mianowicie przyjęcie obietnicy korzyści. Mhm. Czy to nie jest tak, że tutaj mamy czyn zabroniony, który się obraca w sferze tak naprawdę jakiegoś takiego wzajemnego uzgodnienia zamiaru? No bo na czym to w praktyce ma polegać, jak nasz człowiek, który bierze łapówkę, a tak naprawdę jeszcze jej nie bierze, odpowiada za to przestępstwo w momencie, gdy przyjmie obietnicę korzyści majątkowej.
Czyli to musi być jakaś jego akceptacja, tak? Musi nastąpić. Faktycznie w pewnym sensie to jest uzgodnienie zamiaru, tak? Tylko że to by było jeszcze za mało, tak? To musi być jakoś dostrzegalne i weryfikowalne na zewnątrz, tak? Czyli po pierwsze, sama obietnica musi być dostrzegalna i weryfikowalna na zewnątrz. Doktryna trochę się kłóci co do tego, jak bardzo musi być skonkretyzowana ta obietnica, żeby być obietnicą, tak? Jedni powiedzą, że wystarczy sam fakt, który jest kulturowo postrzegalny właśnie jako obietnica, tak? Mamy, czy na przykład powiedzenie policjantowi, jak mnie pan puści, to się panu opłaci. To czy to już jest obietnica korzyści, czy nie, tak? Niektórzy powiedzą, że jest, część doktryny powie, że jest i orzecznictwa, część powie, że to jest za mało skonkretyzowane, tak? Pytanie, niektórzy, powstanie pytanie, czy jeżeli się posłużymy jakimś charakterystycznym gestem, tak? Mamy w naszej kulturze taki charakterystyczny gest pocierania palcami, czy to jest obietnica korzyści i raczej się przyjmuje, że samo pocieranie
kciukiem o palec
wskazujący, a następnie kiwnięcie głową w odpowiedzi, to już no, zaistniał czyn zabroniony i to dwa czyny zabronione, tak? Zaistniało obietnica korzyści i zaistniało przyjęcie obietnicy korzyści. Proszę, no, jak daleko tutaj odpowiedzialność karna idzie, prawda? Po prostu ustawodawca jakby zauważa też, korupcja to w ogóle jest takie bardzo trudno uchwytne zjawisko.
Chyba stąd też konieczność szerokiego określenia znamion, tak. Żeby przypadkiem nie pozostawić jakiejś sfery, która jest nieuregulowana.
A i tak się nigdy nie udaje. Znaczy i tak się nigdy nie udaje. Ja mam takie już przekonanie, zajmując się jakby korupcją przez wiele lat, że wiele zachowań, które są naganne, są w ogóle poza zakresem prawa karnego, tak? I że chyba nie dałoby się nawet sprawić, żeby były w zakresie prawa karnego. Faktycznie jakby można sobie powiedzieć, że ta korupcja jest jakoś kulturowo w pewnym sensie wbudowana. W tym sensie, że pewne gesty, pewne zachowania są już tak w nas wdrukowane społecznie, że właśnie nawet nie potrzebujemy słów, żeby stwierdzić, jakie jest ich znaczenie, tak? Zresztą to nie jest przykład tylko korupcji, tak? Kiedy pomyślimy sobie o przestępstwie groźby, przestępstwie grożenia, to przecież jeżeli pokażemy komuś w ten sposób, to już jest groźba, tak? Nie musimy użyć jakichkolwiek zwerbalizowanych słów, by komuś grozić, tak? Tak samo tutaj, nie potrzebujemy słów, by komuś obiecać i nie potrzebujemy słów, by przyjąć. Musi być weryfikowalny zewnętrznie, czyli weryfikowalny przez obiektywnego obserwatora, który patrzy na tę sytuację z zewnątrz, mechanizm faktycznie tej akceptacji. I na czym polega złotej akceptacji? Na czym polega złotej obietnicy? No właśnie na tym, że właśnie zostanę potraktowany lepiej, tak? Że zostanie naruszona zasada równości wobec prawa, bo przecież na tym też polega zło korupcji, tak? Na tym polega zło korupcji, że powinniśmy być traktowani równo, a przez to, że ktoś uzyskał korzyść, czy uzyskał obietnicę korzyści, zgadza się na to, że potraktuje nas lepiej, tak?
A czy to nie mogłoby być jakieś takie dodatkowe kryterium w sumie odróżniające czyny bezprawne od czynów legalnych? Czy rzeczywiście ktoś traktuje ten prezent, czy tą obietnicę, czy ten podarunek jako sposób na uprzywilejowanie tej osoby, która daje tą łapówkę? Czy też tak naprawdę to jest irrelevantne z punktu widzenia jakichś decyzji podejmowanych przez tą osobę, która bierze i przyjmuje tą korzyść? W przepisach jest tak, że osobnym typem tak naprawdę kwalifikowanym jest jakby przyjęcie tej łapówki, uzależniając od tego wykonania jakiejś czynności. Ale czy nawet na tym podstawowym poziomie tego podstawowego typu przestępstwa, to nie byłoby jakieś takie dodatkowe znamie, że w sumie jak dla tego sprawcy to jest w ogóle przezroczyste, dla tego sprawcy korupcji biernej, to jest dla niego jakby przezroczyste w sumie.
Nieistotne.
No jakby od tego dostanę, od tego nie dostanę i tak was traktuję równo. Jakby nie zmienia się tu w ogóle moje podejście do wykonywanych obowiązków. Można by tak powiedzieć?
W pewnym sensie tak i w pewnym sensie w ogóle próba tworzenia tych kryteriów oddzielających to zachowanie bezprawne od legalnego jest właśnie próbą znalezienia tych zachowań w ramach tego, o czym mówimy, które właśnie są, nie rodzą niebezpieczeństwa tego, o czym mówisz, tak? Tego, że ktoś zostanie potraktowany w sposób uprzywilejowany. Dlatego mówimy o drobnych, symbolicznych prezentach. Dlatego mówimy o tym, że to się ma odbyć po. Dlatego mówimy właśnie o tym, że cel tego, który udziela, ma być właśnie altruistyczny, a nie po to, by sobie zapewnić przychylność na przyszłość. Właśnie po to, by z tego całego spektrum, które ten przepis określa, wykroić te zachowania, które de facto w sposób niezwykle niewielki zagrażają dobru prawnemu, które jest chronione przez ten przepis, tak? Czyli właśnie sprawności, rzetelności funkcjonowania instytucji publicznych, jakiemuś równości wobec prawa, równości traktowania. Dlatego używamy tych kryteriów, by znaleźć te zachowania, które po prostu nie byłoby nie tylko nieopłacalne, ale nawet niesprawiedliwe ich karanie.
Jeszcze nasuwa mi się przykład działania tak naprawdę w sposób całkowicie oficjalny i obdarowywanie kogoś w związku z pełnioną funkcją publiczną, jakimiś korzyściami, można powiedzieć, bardziej osobistymi, w sposób oficjalny, jawny dla wszystkich, no różnego typu nagrody w plebiscytach dla osób pełniących funkcje publiczne, też dla polityków. Jakaś nagroda za wybitną działalność, za udział w obronie praworządności.
Tak.
To przecież można traktować też jako pewnego rodzaju korzyści osobiste, niekoniecznie majątkowe. No, polepszamy wizerunek tej osoby, odbywa się gala, prawda, transmisja telewizyjna, środowisko artystów, nie wiem, prawników, lekarzy wspiera jakąś osobę w jej działalności publicznej. Niewątpliwie ma to związek z spełnieniem przez nią funkcji publicznej.
Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, które poruszyłeś i zdaje się, że była nawet taka sytuacja, gdzie jedna z pani właśnie sędź, tak, która działała w ramach właśnie kwestii związanej z obroną praworządności, otrzymała nagrodę bodajże prezydenta Gdańska za swą działalność i była chyba próba, nie pamiętam czy postępowania karnego, ale na pewno postępowania dyscyplinarnego przeciwko takiej osobie właśnie, że właśnie z uzasadnieniem, że dopuściła się, przyjmując tę nagrodę, dopuściła się czynu łapownictwa. To jest trudne zagadnienie.
Czy nie zakłada tak ten proceder korupcyjny
skrytości,
że to jest zamknięte, też te przepisy, które służą rozbijaniu tej swoistej relacji między dającym a biorącym łapówkę, skłaniając na przykład osobę, która daje łapówkę do tego, żeby ujawniła okoliczności popełnienia czynu w zamian za bezkarność. No właśnie, a jak to się dzieje w ogóle jawnie, że w sumie nie ukrywamy tego i nie jest też tak społecznie akceptowalny, chyba że doceniamy pewnego rodzaju osoby, nawet i pełniące funkcje publiczne, za ich działalność.
Tak, wręczane są pewne...
Gdzie tu jest granica, prawda? No, to jest korzyść, nawet to może być korzyść majątkowa, jakaś nagroda, prawda, dla tej osoby.
Ja bym miał wątpliwości, jeśli idzie, gdyby z taką nagrodą właśnie dla sędziego wiązała się gratyfikacja finansowa, na przykład 10 tysięcy, 20 tysięcy złotych, ja miałbym daleko idącą wątpliwość, czy to już
powinien przyjmować.
Czy powinien przyjmować i to nie jest wykroczenie poza jakieś faktycznie dopuszczalne granice.
Pojawia się takie ryzyko, że to abstrakcyjnie jakoś zagraża dobru prawnemu, no bo tak, ten sędzia potem będzie podejmował jednak w przyszłości pewne czynności, które mogą mieć jakoś związek na przykład z działalnością instytucji, osoby,
która wręczyła. Właśnie, tak, oczywiście. Jest tutaj pewna wątpliwość. O tej oficjalnej działalności też jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Jest przecież cała kategoria sytuacji, na przykład w relacjach dyplomatycznych między poszczególnymi państwami, gdzie przedstawiciele państw w pewnym sensie wręczają sobie podarunki, tak? Nie wiem, jakieś wieczne pióra, jakieś zegarki, jakieś dzieła sztuki z danego państwa, dzieła sztuki ludowej i tak dalej. I to też można by sobie powiedzieć, że to jest w związku z pełnieniem funkcji publicznej i tak dalej. I wydaje się, że jakby właśnie zapobiega tutaj uznaniu tego za korupcję właśnie pewnego rodzaju oficjalność, ale też wobec tego typu prezentów są wprowadzone określone zasady, tak? Tego typu prezenty właśnie nie wzbogacają tej osoby, która na przykład prezydenta, który takie prezent otrzymuje, tylko po prostu gdzieś są przechowywane później w kancelarii prezydenta, gdzieś są wywieszane, prawda? Przechodzą jakby na własność państwa w pewnym momencie, skarbu państwa, tak?
Także... Nie powinien tego wziąć na własność, na przykład kończąc kadencję.
Tak, dokładnie. Nie powinien sobie tego zabrać.
Nie zdejmować obrazów w Pałacu Prezydenckim i ich wynosić.
Absolutnie nie. A co do tego, o czym powiedziałeś o tym bezkarności, tak? O klauzuli bezkarności, to też jest pewnego rodzaju jakby ciekawy mechanizm, który w prawie karnym funkcjonuje, w którym faktycznie ustawodawca sam przesądza o braku odpowiedzialności karnej jakiejś określonej osoby jako właśnie pewnego rodzaju mechanizm, tak? Mechanizm dla osiągania określonych celów. Czyli sam ustawodawca przyjmuje, że w pewnych sytuacjach warto jest zrezygnować z odpowiedzialności karnej, by zachęcić określonych sprawców przestępstw do ujawniania tej działalności. Znowu wychodząc z takiego założenia, że przestępstwa korupcyjne są dość trudne do ujawniania i ścigania, wobec tego trzeba taki mechanizm rozbijania solidarności wprowadzić, żeby skuteczny mechanizm realizacji odpowiedzialności wprowadzić. Ustawodawca pewnego rodzaju, w pewnym sensie manipuluje tutaj sprawcą przestępstwa, tak? Mówi mu, ja ci dam coś, czyli dam ci bezkarność, jak ty mi dasz coś, dasz mi papiery na tego, co wziął tą łapówkę, tak? Wiele mamy takich sytuacji w prawie karnym, tak? Nie tylko mamy klauzulę bezkarności w odniesieniu do przestępstwa korupcji, przy przestępstwie wzięcia zakładnika, jeżeli ktoś zwolni tego zakładnika dobrowolnie, jest zwolnienie z odpowiedzialności karnej. Mamy czynny żal, jeżeli ktoś odstąpi od usiłowania dobrowolnie, ustawodawca go premiuje, mały świadek koronny, duży świadek koronny. W prawo karne wbudowane jest mnóstwo mechanizmów, które starają się nie tylko w sposób negatywny wpłynąć na sprawcę, ale też dać pewnego rodzaju nagrodę, dać impuls pozytywny do określonego zachowania. I w ogóle kwestia jakby takich impulsów pozytywnych jest w tym momencie przedmiotem mojego aktualnego zainteresowania naukowego. Staram się stworzyć pewnego rodzaju teorię, wbudować w system prawny, w rozważania o systemie prawnym, już nie tylko prawa karnego, dyskusje, które toczą się głównie w nauce ekonomii behawioralnej, właśnie nad tym, jak impulsy pozytywne, pewnego rodzaju nagrody, pewnego rodzaju tak zwane nudge, czyli impulsy pozytywne, mogą wpływać na ludzkie zachowania i w jaki sposób i pod jakimi warunkami ustawodawca może je stosować.
Jakaś publikacja się szykuje?
Tak, tak, szykuje się jak najbardziej publikacja. W tym momencie pracuję nad artykułem najpierw w języku polskim, a potem chciałbym bardzo też publikację w języku angielskim.
Ale jak rozumiem, eksplorujesz dalej materię korupcyjną, czy już wychodzisz poza, w ramach analizy tych sterowników, tego sterowania takiego społecznego, tych impulsów dodatnich, już poza problematykę korupcji? Jak rozumiem, to jest jeden z przykładów, który może być ilustracją, tak, tego wzmacniania pozytywnego, że
tak,
chcemy osiągnąć poważniejszy cel w postaci na przykład ukarania sprawcy przestępstwa, to zachęcajmy jedną ze stron procederu do tego, żeby ujawniła okoliczności w zamian za pozytywne, właśnie to takie przekupstwo ustawodawcy.
Tak,
korzyść osobista za to, że nam opowiesz o procederze w sumie przestępnym, w którym wziąłeś udział.
Tak, w pewnym sensie tak. Wychodzę szerzej. To jest jakby tematyka przestępczości korupcyjnej dalej mnie interesuje, ale jakby w tych moich aktualnych zainteresowaniach staram się wyjść szerzej. Natomiast uważam, że istnieje jeden obszar związany z czynami korupcyjnymi, co do których tego typu pozytywne wzmacnianie jak najbardziej może mieć zastosowanie. To jest dyskutowany od lat w Europie, w Polsce także, problem tak zwanej ochrony sygnalistów, czyli ochrony osób, które zgłaszają nieprawidłowości na przykład w ramach instytucji, w której pracują, tak? Czy zgłaszają, nie wiem, przypadki mobbingu, albo zgłaszają przypadki korupcji, albo zgłaszają przypadki, nie wiem, nadużycia, nie wiem, prawa dotyczącego ochrony środowiska, czy rozmaitego rodzaju nieprawidłowości. Uważam, że na kwestie sygnalistów powinno patrzeć się szerzej niż tylko przez aspekt ich prawnej ochrony, tak jak to na przykład jest właśnie w prawie Unii Europejskiej głównie promowane, ale powinniśmy stosować też pewnego rodzaju impulsy pozytywne, by po prostu tego typu sygnalistów nagradzać, tak? W pewnym sensie niekoniecznie chodzi mi o nagrodę stricte finansową, gratyfikację, ale żeby pokazać w jakiś sposób znowu symboliczny, że ich zachowanie jest akceptowalne przez nas jako społeczeństwo, też po to, żeby przełamać taki syndrom donosiciela, tak? Że sygnalista donosiciel, tak? Że w naszej kulturze jakoś funkcjonuje takie przekonanie, że nie wolno informować o nieprawidłowościach, ponieważ będziesz donosicielem. Mhm. Jesteś kimś złym. To ty jesteś tym kimś złym, bo ujawniasz coś zło, tak?
Że lekarz, kolega wziął na przykład drogi alkohol za przeprowadzoną operację. To zły jest ten, kto o tym powiedział, a nie ten lekarz.
Dokładnie, dokładnie. I wydaje mi się, że warto jest wprowadzić pewnego rodzaju też mechanizmy, które nie tylko chronią osobę, która ujawnia nieprawidłowości, ale w jakiś sposób pokazują grupie społecznej, w której funkcjonuje, że to, co on zrobił, jest korzystne dla tej grupy i dla społeczeństwa jako takiego.
To myślę, że o nadżach możemy zrobić osobny program, dyskusję w programie Łączy Nas Karne. Mikołaju, bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w naszym programie. Jak rozumiem, granica między wdzięcznością a łapówką nie jest ostra, nie jest jednoznaczna.
Jest płynna i dalej taką pozostanie, myślę, jeszcze jakiś czas.
Czyli uważajmy.
Uważajmy
na siebie, uważajmy, co komu dajemy i kiedy, i co od kogo bierzemy, jak pełnimy funkcje publiczne jakieś.
Tak jest,
zdecydowanie. Bo możemy się narazić na odpowiedzialność karną. Mikołaju, bardzo ci dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był dr Mikołaj Iwański z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w programie Łączy Nas Karne na popularnych platformach podcastowych, wszystkie poprzednie odcinki, a na portalu karne24.com relacje z każdych naszych spotkań w programie Łączy Nas Karne. Do zobaczenia następnym razem.